Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Ja to, proszę pana, mam dobre połączenie. Wstaję rano za 15:03, latem to już widno. Za 15:03 jestem ogolony, bo ogolę się wieczorem, śniadanie jadam na kolację, więc tylko wstaję i wychodzę. Pamiętacie państwo taki dialog z filmu Barei, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? No, nie bez kozery to przypominam, bo dziś o wykluczeniu komunikacyjnym będziemy rozmawiać. To niestety nie film, tylko rzeczywistość. Z najnowszego raportu na ten temat wynika, że w XXI wieku wykluczonych komunikacyjnie jest ponad 15 milionów Polaków. To oznacza, że do ich miejscowości nie dociera żaden autobus ani pociąg, albo są to jakieś pojedyncze kursy. Mało tego, UNICEF zbadał problem wykluczenia komunikacyjnego dzieci i młodzieży w Polsce i okazuje się, że co szósta młoda osoba jest nim zagrożona. A niemal połowa, wybierając szkołę średnią, kierowała się dogodnymi połączeniami właśnie. Co piąta osoba deklaruje, że wybrałaby inną szkołę, gdyby właśnie nie problemy transportowe. Niestety, nasz region jest pod tym względem w niechlubnej czołówce. No cóż, Polska B, ale w tym przypadku to chyba nawet C. Dlaczego tak jest? Jak żyć i co można z tym zrobić? O tym dziś porozmawiamy, ale na początek Bareja i raport Anety Łaski na temat wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców województwa podlaskiego.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03. Latem to już widno. Za 15:03 jestem ogolony. Bo golę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. Do PKS mam 5 kilometrów. O 4 za 15 jest PKS.
I zdążysz pan?
Nie. Ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się.
Ja jestem z Goniądza. Dojeżdżam tutaj w zasadzie różnie. Raz autobusem, raz mnie rodzice przywożą, no bo autobusy są ograniczone niestety. To jest 60 km stąd. Autobusy rano są, dużo ich jest. O 7, co 11 jest o 12 i potem jest dopiero o 16. Trochę lipa. Jeśli chodzi o powrót, jest podobnie. Bilet autobusowy z Białegostoku do Goniądza kosztuje 20 zł. To jest PKS Nowa. Jak się spytałem, że poproszę ulgowy, bo studentem jestem, oni tego nie uznają. 7:26 on jest. Z Goniądza do Białegostoku i około godziny 9:00-8:58 on jest tutaj. No i wtedy czekać od 9:00-11:30 na uniwersytecie.
Pochodzę z Lizynowej i to około 50 km od Białegostoku. Wstaję o godzinie 5:00 i idę na busa o 6:00. Dojeżdżam do Łap. Jestem wtedy w Łapach po 7:00. Wtedy znajduję pociąg, jadę do Białegostoku. Często się w okresie zimowym zdarza, że bus nie przyjeżdża, ponieważ droga jest śliska, albo droga jest zasypana śniegiem i no niestety wtedy nie mogę dojechać na studia. Zdarzało się, że odjeżdżał za wcześnie, bo wiedział, że może w dalszej trasie się opóźnić. Moje dojeżdżanie w jedną bądź w drugą stronę trwa mniej więcej 3 godziny. Czasami mam ten bus, czasami nie mam go i muszę czekać. Zajęcia o 8:00, później mam 6 godzin przerwy i mam następne zajęcia, to nie mam co ze sobą zrobić w tym czasie. Mam dwie opcje, albo się przeprowadzić do Białegostoku, albo dojeżdżać. No i ja zostaję przy tej drugiej, natomiast to jest bardzo ciężkie. Jestem praktycznie 24 godziny na dobę w ruchu.
Ja jestem z Łomży, to jest 80 km od Białegostoku. Bilety są drogie, bo jeden bilet kosztuje 32 zł. Nie ma żadnych zniżek kompletnie. Często jeżdżę Boltem, dlatego że busy są mało komfortowe, są w słabym stanie. PKS Nowa, kierowcy często są nieuprzejmi, mają problem, jak da się 50 zł, a oni muszą wypłacić resztę, te 18. Dużo lepiej jest jeździć dla mnie Boltem, nie dość, że jestem szybciej, często nawet o pół godziny, o godzinę w domu. To też mam dużo taniej, za 15 zł potrafię dojechać. Czas, który własnym autem pokonuje się w pół godziny, takim autobusem można wjechać godzinę, czy nawet więcej. Korzystanie z tych aut jest nie powodem tego, że to jest wygodniejsze czy tańsze, tylko tego, że tego transportu publicznego w praktyce nie ma.
Zarządzaniem regionalnym, samorządowym, niestety, ale kieruje kalendarz polityczny.
Profesor Maciej Perkowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
No i zmienności z tym związane. Żeby rzeczywiście powalczyć z wykluczeniem komunikacyjnym na dobre, należałoby zrobić to strategicznie, przyjąć założenie, że jest to zobowiązanie wobec mieszkańców o charakterze ponadczasowym. W pierwszej fazie na ogół jest lekkie rozczarowanie, że nie tyle osób jeździ, ile byśmy zakładali. Pytanie dlaczego? Najczęściej dlatego, że mieszkańcy znaleźli już sobie jakiś sposób transportu, co więcej, nie ufają zmiennym, chimerycznym ofertom samorządowym. W związku z tym nie przesiadają się, na wszelki wypadek. Dlatego trzeba po pierwsze nie tylko to uruchomić, ale też ostro promować i konsekwentnie utrzymać. Potrzebna jest ogromna zmiana filozofii, podejścia. Jeżeli patrzymy na to czysto biznesowo, no to jest chyba błąd. Tak mogą patrzeć przedsiębiorcy prywatni, bo przedsiębiorca prywatny jak nie wyjdzie na swoje, to upadnie. Natomiast sektor publiczny, nawet jeśli ma postać spółek komunalnych, to dąży do realizacji pewnych celów, do dostępu do określonych usług. Chodzi o jakość życia, ale jeśli tej nieopłacalności jest zawarte zaoferowanie mieszkańcom dojazdu do placówek ochrony zdrowia, edukacyjnych, urzędów, to jest właśnie ta wartość. Pojawiły się dobre pomysły w zakresie, jakby tu nasz region wesprzeć poprzez przeforsowanie w nowej perspektywie unijnej statusu regionów trudnosąsiedzkich. Rosja i Białoruś to jest trudny sąsiad, to znaczy, że nawet jak jest dobrze, to wcale nie jest dobrze. To powoduje, że mając takiego sąsiada, należałoby oczekiwać uznania swego położenia za niekorzystne. Mieć szansę na wyższy poziom pomocy publicznej. Polska obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. I to jest właśnie sposób, żeby i o te regiony trudnosąsiedzkie powalczyć. Moglibyśmy pomyśleć o tym, aby wykorzystać sposobność, jaką daje obecny stan. On jest ze wszechmiar niekorzystny, ale skoro w nim jesteśmy, to zbudujmy z niego argumentację na rzecz przyszłych korzyści.
Mieszkam w Ciborach Witkach, 45 km od Białegostoku i najbliższy przystanek autobusowy jest w Zawadach, czyli jakieś 9 km od mojego miejsca zamieszkania. Zazwyczaj wstaję o 5:00 i jedyny autobus, który mam do Białegostoku jest o 6:50. Nie ma możliwości pojechać późniejszym autobusem, które i tak są bardzo rzadko. Bilet z Zawad do Białegostoku kosztuje 25 zł. Nie mam żadnych zniżek. Bardzo często zdarza się tak, że autobus nie przyjedzie albo przyjedzie później. Wiele razy miałam sytuację, że autobus nie przyjechał i ktoś z rodziny musiał mnie zawieźć do Białegostoku, albo po prostu byłam zmuszona przyjechać późniejszym autobusem na zajęcia. Przez to, że autobusy bardzo często nie przyjeżdżają albo się spóźniają, to skutkowało to tym, że miałam bardzo dużo nieobecności na zajęciach. Musiałam się wiele razy tłumaczyć wykładowcom albo odrabiać zajęcia. Nie było to moją winą, a mimo to musiałam za to odpowiadać. Bardzo często wracam późno do domu. Nieważne, czy zajęcia zaczynam o 8 czy o 13, realnie wychodzi mi bardzo mało snu i jakiegokolwiek życia prywatnego, czy w ogóle przygotowania się na kolejne zajęcia.
Ja jestem z Dobrzyniewa Dużego. To jest miejscowość oddalona 15 km od Białegostoku. Ludzie są zaprawieni w boju. Tyle lat jesteśmy tak źle skomunikowani, że po prostu trzeba się organizować samemu, czy taksówkę brać i tyle. Jak kończymy zajęcia o godzinie 20, to mam 21:40 autobus, bo poprzednio było 19:40, więc tak akurat, żeby nie zdążyć. Po liceum to każdy z nas miało takie marzenie, żeby w końcu od tej komunikacji miejskiej się uwolnić i jeździć samemu, więc wszyscy kolejką szli i robili prawo jazdy. I komu się udało, ten jeździ samochodem, a komu się nie udało z jakichś powodów, to jeździ nadal.
Województwo podlaskie należy do najmniej licznych i najmniej gęsto zaludnionych województw w Polsce.
Socjolog dr Maciej Białouz z Uniwersytetu w Białymstoku.
To jest duże wyzwanie logistyczne, żeby zadbać o dobrą, gęstą siatkę transportu publicznego, ale z drugiej strony demografowie alarmują i nie jest to nic nowego, że nasze województwo bardzo dynamicznie się starzeje i wyludnia. W związku z czym mamy na przykład bardzo duży problem z odpływem młodych ludzi. Wydaje się, że takie wykluczenie czy ograniczenie komunikacyjne może być jednym z czynników. To znaczy, jeżeli codzienne dojazdy z mojej miejscowości do większego miasta zupełnie się nie opłacają albo są bardzo uciążliwe, no to ja po prostu się wyprowadzam z tej miejscowości przy pierwszej możliwej okazji. Trudno mi jest się pogodzić z takim argumentem, że to jest nierentowne. Znaczy, oczywiście to jest nierentowne, natomiast nie na tym polega transport publiczny, żeby był rentowny. Jest jakaś grupa ludzi, która jest w takiej komunikacyjnej pułapce. Ciężko jest im się komunikować z większymi miejscowościami, a z drugiej nie stać ich na wyprowadzkę na stałe.
Często wygodniej pojechać w piątkę, się zbić z kimś na wachę niż na ten autobus. To i taniej, i wygodniej, i szybciej. Jak jest autobus na jedną gminę i on krąży, to nie jest w linii prostej, że jedziesz. Bilet też ciężko kupić na ostatnią chwilę, to jest jedyna opcja.
Istotą funkcjonowania komunikacji to jest dotarcie do potrzeb pasażerów.
Prezes spółki PKS Nowa, Zbigniew Wojno.
Najbardziej tą informację o pasażerach mają gminy i odtąd tak naprawdę cały proces powinien powstawać, że to gminy mają wiedzę, gdzie ta komunikacja powinna działać. Niemniej jednak, by połączenie funkcjonowało, musi być ktoś, kto zrealizuje połączenie i tutaj operatorem jest PKS Nowa. Z drugiej strony, mimo tego, że właścicielem w 100% jest marszałek, to de facto działamy na normalnym rynku konkurencyjnym i musimy dbać o to, żeby te połączenia były opłacalne. lokalne. Jeżeli samorządy między sobą się dogadają, to my jako operator możemy takie połączenie proponować i wtedy realizować każdy punkt, który będzie dostępny. Natomiast jeżeli tego porozumienia nie będzie, to my musimy to ocenić, czy nam połączenie będzie się opłacało. Podlaskie jest jednym z najsłabiej wypadających na tle całej Polski województw i stąd te braki komunikacyjne, braki tych połączeń. Były pieniądze do wzięcia, ale nie było tego porozumienia. Gminy obawiają się tego, że to trzeba właśnie przygotować wniosek, trzeba go rozliczać, pilnować tego terminu. Tłumaczą się, że nie mają do tego możliwości. To jest kwestia pewnej takiej obawy, że nie poradzę sobie, że to mnie przerośnie, że nie ma środków, a to wcale nie jest takie straszne. Jak się wpisze w internecie dostępność szkoleń dedykowanych gminom, konkretnie gdzie jest powiedziane, co trzeba zrobić, wypełnić wniosek i później jak go rozliczać. Naprawdę jest to gra warta świeczki. Można zadbać o te potrzeby mieszkańców. Tych połączeń będzie więcej i te połączenia mogą pojechać dalej. Gdy tego porozumienia nie ma dofinansowania, to wtedy my jako PKS Nowa musimy przeliczyć, czy to po prostu się będzie opłacało, żeby się utrzymać.
Ostatni autobus to słabo, bo jest 21.40.
A prawdę już mam z górki. Bo tak, góra 22.50, jest też z powrotem. Golę się, jem śniadanie i idę spać.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
To był raport Anety Łaski. Moglibyśmy się oczywiście pośmiać z Bareją, bo to wszystkim pewnie dobrze znany dialog z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, ale chyba do śmiechu nikomu nie jest. Naszym gościem pewnie też nie, a w studiu socjolog dr Katarzyna Sztoprutkowska z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn.
Dzień dobry państwu.
I przewodniczący Związku Gmin Wiejskich województwa podlaskiego, wójt Turośni Kościelnej Grzegorz Jakuć.
Witam państwa, dzień dobry.
Witam wszystkich. Pytanie zasadnicze. Czy transport publiczny rzeczywiście musi się opłacać? Bo jak musi się opłacać, no to nie mamy o czym mówić, kończymy audycję. No bo nasz region, tak jak słyszeliśmy, należy do najrzadziej zaludnionych, więc nie ma szans, żeby się transport publiczny opłacał. Ale może się mylę.
Transport publiczny jest usługą publiczną, która no, zazwyczaj się nie opłaca. I no, niestety jest tak, że zazwyczaj do niej dokładamy. Ale z punktu widzenia mieszkańców, no jest to prawo do tego transportu publicznego i zarówno, mówimy tutaj bardzo często o dzieciach i młodzieży, no ale to dotyczy oczywiście wszystkich osób dojeżdżających do pracy, osób starszych, to są myślę takie trzy kategorie mieszkańców, które są tutaj niezwykle ważne. No one, ten transport po prostu publiczny muszą mieć zapewniony. Tych samochodów jest coraz więcej i oczywiście sposób, jaki indywidualny zazwyczaj dojeżdżamy. Natomiast no nie wszyscy mogą z tego samochodu skorzystać i musimy szczególnie chyba myśleć właśnie o takich grupach wrażliwych, takich jak dzieci i młodzież, a zwłaszcza młodzież, bo tutaj te dojazdy do szkół jednak istnieją, to jest też obowiązek ustawowy gminy. No i osoby starsze, tutaj też była mowa o tym, że ta populacja się starzeje. No niestety tutaj osoby starsze muszą dojeżdżać do lekarzy, muszą dojeżdżać do większych ośrodków, zwłaszcza z tych obszarów wiejskich.
Tutaj padło takie stwierdzenie, że to gminy, panie wójcie, nie chcą albo się boją w ten transport inwestować i w ogóle starać się o pieniądze. To prawda czy nie? No.
Przede wszystkim skąd ta teza, że ten transport publiczny ma się opłacać?
No ja to uważam, padło, to ja, padło.
No właśnie nieuzasadniona teza. On nie ma prawa się opłacać ze względu na swoją specyfikę. Tu muszę skorygować pani wypowiedź. Nie jest to obowiązek gmin, tylko obowiązkiem samorządów wszystkich szczebli. Tak to ustawodawca w ustawie ujął.
Jest trudniej będzie winnego znaleźć. Jak
to nie chodzi o przerzucanie winy, tylko każdy z poziomów samorządu ma w ustawie swoje obowiązki. I tylko tym sposobem przy współdziałaniu i ewentualnie rozłożeniu tych kosztów jest możliwość poprawienia sytuacji, która w tej chwili, potwierdzam, jest bardzo dla mieszkańców uciążliwa, trudna i należy dążyć do poprawy.
Fatalna nawet. Zanim o tych możliwościach poprawienia, to powiedzmy, dlaczego jest tak źle? I dlaczego przez tyle lat jest tak źle? I dlaczego ten Bareja jest wciąż aktualny? Mamy XXI wiek.
Trochę połączę wypowiedź pani doktor i pana wójta. Transport publiczny jako usługa publiczna, co do zasady, on nie musi się opłacać, bo usługi publiczne to nie są usługi wolnorynkowe, tak jak teatr się nie musi opłacać, tak samo te usługi komunikacyjne nie muszą być opłacalne. Jednak musimy pamiętać, że wydatkujemy jako władze samorządowe środki publiczne, więc tutaj jesteśmy oceniani przez pryzmat odnośnie sytuacji w województwie podlaskim. Też się oddiagnozowaliśmy na początku naszej kadencji, czyli już w maju. I właśnie o to, o czym mówił pan profesor Maciej Perkowski, te zakusy polityczne. My wyjęliśmy spółkę PKS Nowa właśnie z tych zakusów politycznych i powierzyliśmy ją fachowcowi. Osobie, która przez 7 lat była osobą zarządzającą jedną z największych spółek komunikacyjnych w naszym województwie, panu profesorowi Zbigniewowi Wojno. Po to właśnie, aby to nie polityk, tylko ekspert, fachowiec zaczął nią kierować i naprawiać sytuację w naszym województwie.
Ale pan prezes Wojno powiedział, że transport publiczny też się musi opłacać, tak, się musi być rentowne.
Bo pan prezes jest prezesem spółki prawa handlowego. Przypominam, że PKS jest spółką prawa handlowego i również podlega tym uwarunkowaniom kodeksu spółek handlowych i tym uwarunkowaniom, które normują działalność takiego podmiotu i dba właśnie też o sytuację finansową spółki. Jednak już poczynił wiele działań, których celem jest to, aby sytuacja i spółki, ale też sytuacja naszych mieszkańców się poprawiała. Słyszeliśmy te różne przykłady w materiale przed naszą rozmową. Została uruchomiona chociażby aplikacja Kiedy Przyjedzie, gdzie właśnie możemy zgłaszać takie sytuacje, że brakuje danego autobusu, co powoduje, że wtedy pan prezes ma możliwość rozmowy z daną gminą, bo ani województwo, ani prezes spółki nie odpowiada za to, gdzie są przystanki, więc to takie zgłoszenie takich odległości wymaga rozmowy władz województwa z gminą, czy jest możliwość, czy gmina ma środki, aby taki przystanek powstał. Ta współpraca z gminami z punktu widzenia województwa jest niezła, bo bardzo dużo gmin dokłada już do połączeń autobusowych. To właśnie pokazuje ich odpowiedzialność swojej gminy. Te, które nie dokładają, też rozumiem, bo sytuacja
gmin... Czyli to nieprawda, panie marszałku, że gminy nie chcą albo się boją?
Są różne gminy. Pamiętajmy, przez ostatnie 8 lat sytuacja finansowa gmin naprawdę była bardzo zła. Tak zwana kruplówka na koniec tego roku trochę pomogła. Jestem przekonany, że reforma finansów publicznych, tym reforma finansów samorządów, która się rozpocznie od 1 stycznia, to będzie to sytuację poprawiała, więc też rozumiem te gminy, które mówią, nie jesteśmy w stanie dzisiaj dokładać, ponieważ nie mamy na to pieniędzy, bo brakuje nam na edukacji, brakuje na pomoc społeczną, brakuje na odśnieżanie czy usługi niezbędne dla takiego codziennego życia mieszkańców. Ale jestem przekonany, że najbliższe lata pozwolą, żeby jeszcze więcej gmin mogło te pieniądze dokładać. Warto też zwrócić uwagę, że stawiamy na zwiększenie jakości naszych samochodów. Wniosek PKS Nowa został oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jako najlepszy w Polsce i PKS dostaje 18 milionów złotych na 8 nowych autobusów elektrycznych i na 8 ładowarek. Przypominam również, że do tej pory wydatkowanie przez nasz wojewódzki przewoźnik z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych to było 40%, korzystaliśmy z tego funduszu. Na kolejny rok jest to już 84%, więc wzrost ponad dwukrotny. Jestem przekonany, że ta sytuacja z roku na rok będzie lepsza i nasi mieszkańcy będą odczuwali i jakość przede wszystkim przewozu, bo to jest bardzo ważne, a także większą dostępność, ale to wymaga współpracy województwa z konkretnymi gminami, bo to gminy odpowiadają za to, gdzie może być przystanek i dopiero potem możemy rozmawiać, czy tam będzie przyjeżdżał PKS, czy nie.
Mamy teraz szansę na 45 milionów dofinansowania organizacji przewozów autobusowych w regionie z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Czy coś to zmieni?
Myślę, że
te 45 milionów?
Zmieni, na pewno zmieni, ale nie rozwiąże tego problemu. Ja bym wrócił do początków. W 2010 roku ustawodawca podzielił te obowiązki likwidacji wykluczeń komunikacyjnych na wszystkie szczeble samorządu. W tej naszej dyskusji nie padło żadne słowo na temat powiatów. Drodzy Państwo, tam jest jasno opisane, jakie są zadania województwa, powiatów i gmin. Tu się koncentruje na gminach. Drodzy Państwo, z prostego powodu. My jesteśmy bliżej mieszkańców. Z problemami mieszkańcy przychodzą do nas.
Wy wiecie najlepiej. Gdzie
a my
jest najgorzej?
Zgodnie z ustawą powinniśmy zapewnić transport publiczny na terenie gminy lub sąsiednią gminą. I taki jest zapis, drodzy Państwo. Proszę dać przykład powiatu białostockiego. Nie jest organizatorem żadnej trasy na terenie powiatu. A zrównoważony program, plan stworzenia systemu komunikacji publicznej w powiecie białostockim został opracowany w 2014 roku. Przez 10 lat nie jest organizatorem żadnej trasy. Ten pomysł miał swój sens. Między powiatami ma zapewnić marszałek, między gminami starosta, a gminy łatwo napisać. W życiu to nie jest takie proste, no bo przecież trudno, żeby te autobusy były odseparowane zgodnie z tymi głównymi zapisami, ale tu trzeba pewnego kompromisu, wzajemnego wsparcia, żeby te problemy rozwiązywać. PKS, ja liczę i wierzę, że to będzie w przyszłości spółka samorządowa, która wypełni tę lukę, ale dotychczas my współpracujemy w pewnym zakresie. Był problem z taborem, z kierowcami, brakiem zapewnienia nam tych możliwości. Liczę i wierzę, że ta pomoc, która będzie zewnętrzna, wzmocni na tyle PKS. Nam jest łatwiej współpracować ze spółką samorządową niż z wykonawcami tych usług komercyjnymi, ale nie mamy wyjścia. Tu bym też, panie marszałku, był ostrożny z tymi prognozami, że będzie teraz tak nam łatwiej, bo wiele wskazuje, że łatwiej nie będzie. My jesteśmy świadomi, że musimy to dofinansowywać, bo to jest nasze zobowiązanie w stosunku do mieszkańców, kwestia proporcji tego dofinansowania. Jeżeli ja bym na przykład w własnej gminie chciał zapewnić dojazd dla wszystkich w 100%, łącznie z bardzo odległymi kolonistami, to przekracza to możliwości mojego budżetu. Ale w ostatnich 5 latach dołożyliśmy ponad 1 400 000 z własnych środków do tej komunikacji i ja uważam, że to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, bo zainwestowane w mieszkańców. Jesteśmy świadomi, że musimy to robić, ale w pewnych granicach rozsądku i naszych możliwości.
Właśnie, dlaczego musimy to robić?
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Ci młodzi ludzie, którzy są najbardziej wykluczeni komunikacyjnie, nie wyjdą na ulicę, nie będą pisać protestów, tylko po prostu wyjadą stąd. Co wykluczenie komunikacyjne oznacza dla naszego regionu, który się wyludnia i który się starzeje?
Konsekwencje, one nie są tak bardzo widoczne może od razu, natomiast one są bardzo, bardzo duże i to też pokazują badania między innymi PAN-u, które bada tę siatkę transportową, zwłaszcza na obszarach wiejskich. No i tutaj na przykład wspominałam właśnie o tym obowiązku gminy dowożenia dzieci do szkół, ale do szkół podstawowych. Już pierwszy próg zaczyna się wtedy i ten problem wyjechania w odpowiednim czasie i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku szkół ponadpodstawowych. Też wspominała pani redaktor o tym raporcie UNICEF-u, który mówi o tym, że właśnie wybór szkoły średniej bardzo często jest tak naprawdę zdeterminowany odległością i tym, w jaki sposób dojadę do szkoły średniej.
No tak życie, nie?
Później oczywiście uniwersytet, jakieś szkoły wyższe, które w tym reportażu było też bardzo widoczne. Mamy na przykład na Uniwersytecie w Białymstoku, ja to obserwuję wśród studentów, bardzo wiele osób, które dojeżdżają na co dzień na uczelnię. I jest to bardzo trudne i czasami też wiąże się z tym, że po jakimś czasie po prostu te osoby rezygnują, dlatego że nie stać ich na to, żeby wynająć mieszkanie w Białymstoku i tutaj na miejscu mieszkać. Czyli konsekwencje są daleko idące, bo ten cały kapitał społeczny, a późniejszy również rozwój taki zawodowy i cały też wzrost ekonomiczny i takiego poziomu społeczno-ekonomicznego na tych obszarach wiejskich, no on nie wzrasta, to nie jest jedyny powód, ale między innymi z tego powodu, że ci młodzi ludzie no nie są w stanie wyjeżdżać i wracać, albo właśnie w takich sytuacjach decydują się na to, że jednak wyjeżdżają na stałe do dużych miast i obszary wiejskie zaczynają się jeszcze bardziej starzeć i się wyludniają.
Czyli wciąż się wyludniamy, się starzejemy, aż strach pomyśleć, co tu będzie. A co należałoby zrobić, już tak reasumując, żeby w tym XXI wieku pokonanie 50 kilometrów nie zajmowało 3 godzin, żeby nie trzeba było iść na najbliższy przystanek parę kilometrów.
To, co powiedziała pani doktor, jako władze województwa, ten problem doskonale dostrzegamy. Razem z rektorami podlaskich uczelni zdiagnozowaliśmy, że nasi najlepsi licealiści z Białegostoku, z Łomży, z Suwałk, z Augustowa wyjeżdżają najczęściej już na studia do Warszawy i 90% z nich nie wraca. Dlatego od nowego roku rozpoczynamy akcję taką promującą studiowanie właśnie na uczelniach podlaskich, chociażby
w Białymstoku. Trzeba dać możliwości, pani marszałku.
Tak, ale możliwości. To mówimy o wyjeżdżaniu poza Białystok. Pociąg z centrum Białegostoku do centrum Warszawy dzisiaj jedzie godzinę 39, a będzie jechał od stycznia godzinę 29. To nasza odległość do stolicy kraju się dzięki temu połączeniu bardzo zmniejszą. Przypominam, że też olbrzymie inwestycje.
Tak, ale chodzi o to, żeby tutaj ludzie na przykład dojeżdżali do stolicy regionu i tutaj mogli studiować z tych odległych miejscowości i potem tutaj zostawali na przykład. No i w ogóle mieli możliwość skończenia jakiejś porządnej szkoły.
To się na pewno nie wydarzy dnia na dzień. Są to działania wieloletnie. O czym mówił też pan profesor Maciej Perkowski. W zeszłym tygodniu byłem w siedzibie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do Spraw Regionu, właśnie lubując za tym, aby województwo podlaskie, województwo warmińsko-mazurskie było właśnie tymi regionami trudno graniczącymi, co pozwoli, żeby ta pomoc publiczna, również na transport, mogła być większa niż w innych regionach.
Chodzi panu marszałkowi o ten status regionu trudno sąsiedzkiego. Tak. I to umożliwiłoby nam pozyskanie pieniędzy też z Unii.
Status regionu. No i kolejne instrumenty Unii Europejskiej, które pozwolą, aby ta pomoc publiczna, która idzie do regionów, w przypadku tych regionów trudno sąsiedzkich, była większa niż w innych regionach Unii Europejskiej.
Poprawiłoby to sytuację, panie wójcie, gdyby było dofinansowanie i rządowe, i unijne?
Zależy, gdzie te pieniądze trafią. Ja bym tutaj wyobrażał, żeby zmodyfikować dokumenty strategiczne, które ma województwo, mają powiaty, gminy niekoniecznie, ale wykonują te usługi, trzeba usiąść do wspólnego stołu i podzielić się obowiązkami w sposób racjonalny. Jeżeli będzie dodatkowe zasilenie zewnętrzne, to przyspieszy ten proces, poprawi ekonomicznie ten proces, ale zanim nie będzie tego uzgodnienia między nami, tych fikcyjnych dokumentów, które są stworzone, bo potrzeba taka była, żeby je stworzyć, natomiast te dokumenty nie przekształciły się w działania konkretne. I tu jest, uważam, pierwszy krok, który my możemy zrobić. Nawet jak będzie to wsparcie, to jesteśmy realistami. Będzie to określony czas, zanim my je odczujemy. Ale zanim jeszcze tego nie ma, musimy uzgodzić między nami, w sensie tych trzech poziomów samorządowych i racjonalnie podzielić się obowiązkami.
Oczywiście my tutaj problemów wszystkich nie rozwiążemy, ale trzeba o tym rozmawiać. Nie można o tym zapominać, bo ci młodzi ludzie się o to nie będą upominać, tylko stąd wyjadą. Dlaczego warto zrobić wszystko, żeby temu wykluczeniu komunikacyjnemu przeciwdziałać, żeby zmienić sytuację w regionie?
No tak jak tutaj dopadło, jest to inwestycja. Nie jest to wydatek, nie jest to coś, co musi się opłacać, ale jest to inwestycja w ludzi. Transport publiczny jest tą kolejną usługą, która jest po prostu niezbędna do tego, żeby jako województwo, czy powiat, czy gmina rosły w siłę i żeby ludzie tutaj chcieli przede wszystkim zostać, bo chyba to jest najważniejsze z punktu widzenia też województwa podlaskiego.
Tak, warto się nad tym problemem pochylić, warto o tym rozmawiać i przede wszystkim coś z tym robić, bo to jest naprawdę ważna sprawa, ważna dla nas wszystkich, także tych, którzy jeżdżą samochodami i transportem publicznym się nie przejmują. Bardzo dziękuję Państwu. Socjolog dr Katarzyna Sztoprutkowska z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękuję.
Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokoryn.
Dziękuję bardzo.
I przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, wójt Turośni Kościelnej Grzegorz Jakuć.
Dziękuję za możliwość wypowiedzenia się w tak zacnym gronie, w tak ważnych sprawach.
Bardzo Państwu dziękuję, miłego dnia życzę.
Dziękuję.
A kolejna ważna sprawa już za tydzień o 13.30.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.